Odcinek, który dzisiaj usłyszycie, jest odcinkiem, który został poruszony w trzecim sezonie Opowiem Ci o zbrodni na Crime Investigation Polsat. Tą sprawą zajął się Igor Brejdygant, a odcinek nosi tytuł Purgatorium. Powtórkę tego programu możecie zobaczyć dzisiaj, czyli w poniedziałek 21 grudnia o 22:00. A na wszystkie premierowe odcinki zapraszam Was w każdy piątek o 22:00 na Crime Investigation Polsat. Historia, jakich mało. To historia, w której rozbita zostaje cała rodzina. A ofiar, oprócz tych oczywistych, jest dużo więcej. Przenieśmy się do lat 90., kiedy to Leszek Jäger poznaje swoją przyszłą małżonkę Beatę. Tworzą zgrane małżeństwo, mieszkają w Hamburgu, ponieważ tam Leszek Jäger jest programistą i prowadzi swoje dość ułożone życie zawodowe. Beata natomiast towarzyszy mu i przychodzą wkrótce na świat ich dwie córki, mocno wyczekane. Bianka oraz Laura. Bianka jest starsza o niewiele od swojej młodszej siostry. Małżeństwo uchodzi za bardzo zgodne, a także dość zamożne. W związku z tym postanawiają wykorzystać zarówno swoją pasję do życia, jak i dobrą sytuację materialną do tego, żeby zakupić działkę nad polskim morzem. I robią to. Wybierają mało uczęszczaną miejscowość Chłopy, niedaleko Koszalina, i tam kupują dom, który planują zagospodarować na agroturystykę. Tym ma zajmować się głównie Beata. Też ten dom jest traktowany trochę jako taka baza wypadowa. Któż nie chciałby z nas spędzać słonecznych dni nad polskim morzem w swojej własnej, prywatnej posiadłości? Okazuje się jednak, że ten dom staje się początkiem końca ich małżeństwa. Dlatego, że zabiera małżeństwu zbyt dużo czasu. Kiedy w tygodniu Leszek Jäger pracuje, weekendy powinien spędzać w domu. Natomiast w związku z tym, żeby też mieć jak najwięcej funduszy na ten remont, więcej pracuje, co sprawia, że kiedy wraca do domu późnymi wieczorami, to już cała jego rodzina śpi, śpi także Beata. W weekendy z kolei Leszek jeździ do Polski, do Chłopów, doglądać budowy. To sprawia, że małżonkowie oddalają się od siebie znacznie. I po kilkunastu miesiącach dochodzi między nimi do takiej smutnej konstatacji, że raczej to małżeństwo jest nie do uratowania. Tym bardziej, że w czasie, w którym małżonkowie oddalają się od siebie i kiedy Leszek spędza samotnie te weekendy w Chłopach, poznaje na gadu-gadu Urszulę, mieszkankę Koszalina, czyli miejscowości położonej tuż obok. Na początku ze sobą rozmawiają, a potem po kilku, nie wiem, czy tygodniach, czy miesiącach rozmów umawiają się na kawę. No i od tej kawy zaczyna się właściwie ich związek, ponieważ zakochują się w sobie. Leszek jest już oddalony myślami od żony. No i postanawia, że musi odejść od Beaty, że to jest po prostu już skończona sprawa. Beata z jednej strony przyjmuje to z godnością, z drugiej strony jednak jest dość wzburzona momentami i niestety zaczyna się dziać tak, że Beata utrudnia kontakty Leszka z córkami. Niejednokrotnie robi to w ten sposób, że nie odbiera od niego telefonu, albo na przykład nie pozwala im się spotkać, albo manipuluje faktami i mówi Leszkowi, że na przykład nie ma ich nad morzem, kiedy są, a kiedy on chciał przyjechać i je zobaczyć. Co oczywiście powoduje sporo konfliktów. No i ta atmosfera między niegdyś świetnym małżeństwem staje się bardzo trudna i przykra do zniesienia. W tym samym czasie to gospodarstwo agroturystyczne już zaczęło żyć własnym życiem. I mam tu na myśli fakt, że małżeństwo Jegerów zdecydowało się na to, żeby na stałe mieszkał tam opiekun tej całej posiadłości, który opiekowałby się też gośćmi, dbałby o ten dom. I w taki sposób zatrudniają u siebie Rafała, który z kolei po jakimś czasie bierze sobie za pomocnika swojego kolegę Andrzeja. Andrzej mieszka w Chłopach, wynajmuje tam pokój i pomaga w różnych podstawowych pracach. No co trzeba robić? Trzeba zajmować się tym domem, trzeba go sprzątać, trzeba palić w piecu, trzeba konserwować różne rzeczy, no jeżeli coś tam się zepsuje, to naprawić, prać pościel i spełniać różne życzenia przyjezdnych. W lipcu 2003 roku do Chłopów przyjeżdża Beata z córkami, celem wypoczynku po prostu. Chcą tam pobyć przez kilka tygodni, spędzić czas nad morzem, zrelaksować się. W tym samym czasie Leszek Jeger jest w Hamburgu. Między małżonkami panują stosunki dość chłodne i oziębłe. Beata zresztą jest po kilku takich próbach uniemożliwienia mu kontaktu z własnymi dziećmi, ale Leszek ma taki plan, że 18 lipca 2003 roku przyjedzie do Chłopów i spotka się ze swoimi córkami oraz porozmawia z żoną o tym, co dalej z ich sytuacją. W czasie tego urlopu Beata, Bianka i Laura przebywają w domu w Chłopach razem z Rafałem J., Andrzejem K., oraz konkubiną Rafała J., która jest tam razem ze swoim partnerem i pomaga mu prowadzić to gospodarstwo. Głównie zajmuje się gotowaniem i takimi bardzo kuchennymi sprawami. Zaopatruje, gotuje, wydaje, sprząta, myje naczynia itd. Pełni rolę pani domu. Leszek Jeger próbuje skontaktować się ze swoją żoną 18 lipca, żeby powiedzieć jej, że przyjeżdża. Ale Beata nie odbiera telefonu. Nie odbiera go rano, nie odbiera go po południu, nie odbiera go wieczorem, nie odbiera go również 19. Leszek więc denerwuje się, że żona znowu unika go, że pewnie znowu wywiozła gdzieś dziewczynki albo nie będzie jej tam w Chłopach, mimo że on chciał tam przyjechać tylko po to, żeby zobaczyć swoje dzieci. W związku z czym Leszek kontaktuje się właśnie z Rafałem J. i pyta, gdzie jest Beata. Rafał J. mówi, że Beata rozmawiała z kimś przez telefon, że była dość wzburzona i postanowiła zabrać swoje dzieci, spakowała je do swojego Renault Espace czy Espace i odjechała w nieznanym kierunku. Leszek Jeger jest więc pewny, że żona, że ten telefon, o którym mówi Rafał J., to był telefon od niego, bo tylko żona tak nerwowo reagowała na kontakt ze swoim mężem jeszcze i że wyjechała celowo, żeby zrobić na złość Leszkowi. Jest rozgoryczony, jednak ma wciąż nadzieję, że wkrótce żona się do niego odezwie, ale sam kontaktuje się też z rodziną swojej żony, jednak ta jest zaskoczona tym, że Beaty nie ma, że zabrała dziewczynki i sama zaczyna poszukiwać Beaty. I kiedy przez kilka dni kobieta nie daje znaku życia, dla rodziny jest jasne, że coś się stało, natomiast Leszek nie ma takiej pewności, czy to przypadkiem nie jest jakaś współpraca jej rodziny z Beatą, że może wszyscy są przeciwko niemu i chcą mu w jakiś sposób dopiec, więc jest na tę sytuację zły. Udaje się też do prasy, zarówno niemieckiej, tej zlokalizowanej w Hamburgu, jak i polskiej. Media się zresztą rozpisują. Jest sezon ogórkowy, nie ma w ogóle nic ciekawego w mediach do opisania, w związku z czym bardzo szybko gazety podchwycają ten temat zaginięcia matki i dwóch dziewczynek. Od razu staje się jasne, że chodziło tutaj o dość taką obyczajową sprawę, ponieważ mąż zostawia rodzinę, żona ucieka z dziewczynkami, zostawia go, coś tu dziwnego jest, poza tym to jest bardzo zamożna rodzina. No i niestety okazuje się, kiedy Leszek Jäger przyjeżdża do chłopów, widzi, że żona zostawiła bardzo wiele rzeczy, które byłyby jej potrzebne, gdyby faktycznie gdzieś chciała wyjechać na dłużej. Zostawiła paszporty, zostawiła swoje dokumenty, zostawiła ulubione rzeczy dziewczynek, a także w ogóle ich rzeczy. I nie wyglądało to tak, jakby kobieta celowo planowała jakiś dłuższy wyjazd. Zniknęła tylko jakaś tam suma pieniędzy. No i ślad po kobiecie i córkach przepadł. Beata Jäger, kiedy ślad po niej ginie, ma 42 lata, jest młodą kobietą, zadbaną, zamożną. No, określilibyśmy ją jako osobę, która ma możliwości, żeby zniknąć. Z drugiej strony, czy miałaby te możliwości, gdyby nagle była odcięta od pieniędzy, które pochodziły z agroturystyki oraz od pieniędzy, które zarabiał w Hamburgu mąż? Raczej nie, więc wszystko, co miało sens jeszcze przez pierwsze tygodnie tego zaginięcia, traciło go z każdym dniem kolejnym. Po 8 miesiącach śledczy zaczynają też przesłuchiwać wszystkie osoby, które miały kontakt zarówno z małżeństwem, jak i z samą Beatą, i pojawiają się bardzo dziwne historie. Pojawia się wątek, że 17 lipca, czyli dzień przed tym zaginięciem, Beata pojechała na dyskotekę do Sarbinowa, a tam podobno poznała jakichś turystów z Kielc, którzy w nocy odwieźli ją do chłopów. Śledczy też rozmawiają przede wszystkim z Rafałem J., Maciejem K., bo to na dobrą sprawę oni widzieli po raz ostatni kobietę. Jednak ci zdawkowo odpowiadają na te pytania, cały czas podkreślają to, że kobieta miała konflikt z mężem, w związku z czym oczywiście śledczy docierają do męża, postanawiają mu się przyjrzeć dość bliżej i proponują mu test wykrywaczem kłamstw. Jednak Jäger, który już współpracuje i z detektywami i ma już jakiegoś adwokata, który też pomaga mu ogarnąć prawnie pewne rzeczy. Ten adwokat mówi mu, że odradza mu branie udziału w takim teście na wykrywaczu kłamstw, ponieważ wyniki mogą być niejednoznaczne, szczególnie kiedy on jest dość wzburzony i też pozostawał w nieciekawych stosunkach z żoną, no więc ten test może być niemiarodajny. I sugeruje mu, żeby z tego testu zrezygnował, co zresztą Leszek Jäger robi i wtedy wydaje na siebie wyrok, ponieważ od tego momentu śledczy skupiają się głównie na nim. Nie ma zresztą co ukrywać. Leszek Jäger miał klarowny motyw. Po pierwsze, separacja z żoną. Po drugie, spore pieniądze, jakimi dysponowali. Więc podział majątku na sali sądowej mógłby wyglądać dość nieciekawie, szczególnie, że to on odszedł od rodziny i to on już miał nową osobę, w związku z czym duże prawdopodobieństwo istniało, że ten rozwód będzie z orzeczeniem o winie, a winnym zostanie Leszek Jäger. Czas mija, a rozpacz Leszka Jägera rośnie. Kiedy początkowo myślał, że to złość i chęć zemsty żony stoi za tym, że nie może zobaczyć swoich dzieci, tak po 8 miesiącach wie już, że musiało stać się coś złego. I te 8 miesięcy po zaginięciu to moment, w którym 150 metrów od gospodarstwa, od tego domu, w którym małżeństwo otworzyło agroturystykę, zostają znalezione zwłoki Beaty, Bianki i Laury. Leżą pod ziemią. Ktoś musiał wykopać dla nich specjalny rów i tam umieścić ich zwłoki. Jasnym zatem staje się, że zrobił to ktoś, kto przebywał w agroturystyce oraz ktoś, kto miał motyw. Kiedy zwłoki Beaty oraz jej córek zostają znalezione, Leszek Jäger jest wtedy ze swoją partnerką Urszulą w Wiśle. Pojechali tam dlatego, że nie do zniesienia była atmosfera, która panowała wokół nich od wielu miesięcy. Rodzina Beaty była wrogo nastawiona do Leszka. Też negatywnie o nim wypowiadały się media, które już też spekulowały, że najprawdopodobniej to on stoi za zaginięciem swojej żony. Mężczyzna jednak był zrozpaczony, że nie ma przy nim jego córek. Martwił się także o losy Beaty, kobiety, która spędziła z nim bardzo duży fragment życia, dała mu córki. Kiedy Leszek z Urszulą wsiadają do hotelowej windy, dołącza do nich kilku rosłych mężczyzn. Leszek czuje się przy nich nieswojo. I kiedy wysiadają na swoim piętrze, mężczyźni przedstawiają się, mówią, że są z policji. Proszą Leszka i Urszulę, żeby wyszli do pokoju, że chcą z nimi porozmawiać. I to właśnie w takim hotelowym pokoju w Wiśle Leszek dowiaduje się o śmierci swoich córek i żony oraz dowiaduje się, że jest głównym podejrzanym o dokonanie zabójstwa. Razem z Leszkiem zatrzymany zostaje Rafał J. i Maciej K. I to Rafał mówi, że to on stoi za zabójstwem Beaty oraz dziewczynek. Pomagał mu Maciej K. Ale to wszystko stało się za sprawą Leszka Jägera, który był obecny podczas zabójstwa, pełnił taką rolę przywódcy i zrobił to z powodów majątkowych. I to by było w sumie dość logiczne, wydawałoby się logiczne, ponieważ no, kłótnie małżeńskie, a szczególnie kiedy ludzie już się od siebie oddalają, potrafią być bardzo gorzkie, potrafią być porywcze. I jeszcze, oczywiście tutaj to jest złe słowo, ale potrafiłabym jeszcze zrozumieć, tutaj stawiam cudzysłów, zabójstwo właśnie na takim tle zazdrości, zawiści, nie wiem, jakiejś bardzo dużej wściekłości, no afekt. Jednak zabójstwo własnych dzieci, zemsty na kim? Na samym sobie? To już nie wyglądało tak kolorowo. Leszek jest załamany, utrzymuje cały czas, że nic nie wie o tym zabójstwie, że nie miał z tym nic wspólnego. Trafia jednak do aresztu, najpierw na 3 miesiące, potem ten areszt jest cały czas przedłużany i właściwie próbuje cały czas udowodnić swoją niewinność, co przychodzi mu z trudem. Ale dla śledczych, jak i dla jego bliskich, którzy chcą mu pomóc, bardzo znaczący jest fakt, że dzieciobójcy w więzieniach mają bardzo ciężkie życie. Właściwie no to życia nie mają. Jednak Leszka wszyscy zaczynają w tym więzieniu nawet wspierać i akceptować, dlatego że on pogrąża się w rozpaczy. Nocami nie śpi, tylko płacze. Cały czas jest przygnębiony. No, widać, że człowiek, który, przynajmniej tak więźniowie go oceniają, współosadzeni, że gdyby miał coś na sumieniu, to nie zachowywałby się aż tak i przez tak długi czas, że on musi mówić prawdę, że jest niewinny. Jego bliscy próbują go uratować, uratować jego los, w związku z czym szukają wszelkich dowodów, które mogłyby go oczyścić z tych zarzutów. No i bingo. Na szczęście okazuje się, że w dniu, w którym popełniono zbrodnię, ustalono, że był to 18 lipca 2003 roku, Leszek Jäger jeszcze był w Hamburgu i ma na to kilka bardzo mocnych dowodów. Przede wszystkim jego karta bankomatowa, którą płacił jeszcze w Hamburgu. Świadkowie, którzy go wtedy widzieli w tym mieście. No, jest naprawdę mnóstwo dowodów, które potwierdzają, że nie było go na miejscu zbrodni. Kiedy Rafał J. i Maciejka dowiadują się o tym, że ich zeznania nie są prawdziwe, bo Leszka Jegera nie mogło być na miejscu w momencie dokonania zabójstwa, Rafał J. zmienia wersję na taką, że faktycznie nie było go, ale to on właściwie nam to wszystko zlecił, zapłacił nam za to i temu dowodził. No więc śledczy zaczynają sprawdzać i tę okoliczność, no i przedłuża się, w związku z czym Leszek Jeger znowu zostaje w areszcie na kolejny kwartał. W międzyczasie przykleja się do niego łatka mordercy, dzieciobójcy i żonobójcy. Co więcej, Urszula, jego partnerka, do której docierają dziennikarze, ma przydomek kochanki mordercy. Rozpisują się o nim gazety, nie tylko te lokalne, koszalińskie, ale pisze o nim ogólnopolska prasa, pisze o nim prasa niemiecka. W Hamburgu zostaje zwolniony ze swojego miejsca pracy w związku z tym, że zarzutami, jakie na nim ciążą. No, tragedia, po prostu tragedia. Mężczyzna nie ma, traci jakiekolwiek dochody, traci jakąkolwiek pozytywną opinię, traci właściwie całe swoje życie, cały swój dorobek, już nie mówiąc o tym, że przede wszystkim traci i całą swoją rodzinę. W mediach pojawiają się tytuły. Głos Słupski wydaje numer swojej gazety z okładką, na której widać się policjantów prowadzących Andrzejaka. Wcześniej nazywałam go Maciejem, bardzo was za to przepraszam. Do aresztu i tytuł artykułu brzmi: ojciec zaplanował, ojciec udusił. Z kolei prasa w Hamburgu pisze, że Leszek Jeger przyznał się polskiemu prokuratorowi, który udziela tam wywiadu czy jakiejś tam wypowiedzi tej prasie, że przyznał się do zabójstwa swoich córek i swojej żony, w związku z czym w Niemczech i szczególnie w Hamburgu zostaje uznany winnym w ogóle zanim jeszcze doszło do jakiegokolwiek procesu nawet. Nie mówiąc o wyroku. Śledczy za to nie sprawdzają żadnych innych tropów. I nawet pomijają zupełnie fakt, że w momencie, w którym doszło do zabójstwa w Chłopach, przecież w tym domu mieszkała konkubina Rafała J. i do tej pory nie została przesłuchana. Dochodzi w końcu do przesłuchania konkubiny Rafała J., Beaty B. Beata B. mieszkała w Chłopach, w tym samym domu, w którym mieszkała Beata Jeger wraz z córkami i kobieta początkowo mówi, że nic nie wie o tej sprawie, że faktycznie po prostu wie tylko, że pani Beata zniknęła pewnego dnia. Jednak zaczyna się troszkę plątać i wówczas jeden ze śledczych daje jej zeszyt, w którym ma Beata zapisać wszystko, co wie na temat tej sprawy. I kobieta pęka. Mówi o tym, że jej partner wraz ze swoim kolegą Andrzejem postanowili połasić się na majątek Beaty Jeger. W związku z czym zaplanowali, że pod jej nieobecność okradną jej dom. Jednak szybko zorientowali się, że Beata Jeger zorientuje się, że została okradziona i będą jedynymi podejrzanymi tak na dobrą sprawę. W związku z czym staje się dla nich jasne, że po prostu ją zabiją pod osłoną nocy. Dzieje się tak 17 lipca, kiedy Beata Jeger jedzie na dyskotekę do Sarbinowa i kiedy z niej wraca, jeden z mężczyzn prosi ją, żeby przyszła do kotłowni, mówi jej, że jest awaria. Pod jej nieobecność mężczyźni okradają kobietę, o czym ona jeszcze nie wie i już się nikt o tym nie dowiaduje. W tym samym czasie dziewczynki bezpiecznie sobie śpią w swoim pokoju. Kiedy Beata Jeger schodzi do kotłowni, mężczyźni atakują ją. Pierwszy atakuje ją Andrzej K. na polecenie Rafała. Rafał podchodzi do niej z taśmą taką mocną klejącą czy izolacyjną i jakimiś szmatami w ręce próbuje jej wepchnąć te szmaty do ust i zakleić głowę taśmą, tak żeby jeszcze, nie wiem co to miało na celu, czy on wtedy chciał ją udusić, czy chciał jeszcze od niej wyciągnąć jakieś informacje na temat jeszcze z większego majątku, który mógłby zdobyć. Jednak Beata walczy z mężczyznami i nie udaje mu się włożyć jej do ust niczego, w związku z czym prosi Andrzeja, żeby ją mocniej przytrzymał i dusi ją rękami. Kiedy ona usuwa się na podłogę, do kotłowni wchodzi Bianka, 12-letnia starsza córka państwa Jägerów, ponieważ w środku nocy takie hałasy ją zaniepokoiły i zeszła sprawdzić, co się dzieje. I wtedy któryś z mężczyzn ją złapał, chyba był to Andrzej K., wciągnął ją do środka i Rafał J. powalił ją na ziemię i również udusił. I po zabójstwie Beaty oraz Bianki, która jeszcze podobno według ich zeznań dawała jeszcze oznaki życia, to jeszcze któryś z mężczyzn dobił ją, a potem obaj zdecydowali, że jeszcze przecież została Laura, która śpi sobie w pokoju, w związku z czym mężczyźni obaj poszli do pokoju Laury, 10-latki, odkryli kołdrę, zobaczyli jej nogi, więc wiedzieli, że ona śpi. I tam w łóżku udusili ją, po czym ciało znieśli do kotłowni, gdzie przez całą noc i kolejny dzień te zwłoki przeleżały. W tym samym budynku chyba byli wtedy też turyści, więc nikt nic nie zauważył, no bo domyślam się, że musieli być turyści, skoro oni te zwłoki ukrywali, chyba że sami nie chcieli na nie patrzeć. W ciągu dnia mężczyźni 150-200 metrów od domu wykopali rów, czy taki dół, i kolejnej nocy, czyli po 24 godzinach, na taczkach wywieźli ciała Beaty, Bianki i Laury do tego rowu i tam je zakopali. Beata B. w swoich zeznaniach pogrąża tylko i wyłącznie swojego partnera oraz jego kolegę. Nie mówi nic o Leszku J., nie miała też z nim w ogóle kontaktu, w związku z czym nie ma żadnych szans na to, żeby przypuszczać, że ona mogłaby współpracować w jakiś sposób z Leszkiem Jagerem. I śledczy dają wiarę jej zeznaniom, w związku z czym po ponad półrocznym areszcie Leszek Jäger zostaje oczyszczony z wszelkich zarzutów. Zresztą wtedy to się wszystko pokrywa z materiałami dowodowymi, które on przedstawił, które miały potwierdzać jego po pierwsze niewinność, po drugie nawet nieobecność w Polsce w czasie, kiedy doszło do zabójstwa. Więc zostaje oczyszczony z wszelkich zarzutów i wypuszczony z aresztu. Ale to nie koniec koszmaru, ponieważ odium zabójcy własnych dzieci i żony ciągnie się za nim po dziś dzień na dobrą sprawę, dlatego że nawet ja, kiedy słyszałam od was, bo to jest sprawa, którą też często mi proponowaliście do zrobienia, to kojarzyłam Beatę Jäger i córki i zawsze pamiętałam o tym, że to jest ta rodzina, która została zabita przez męża, przez kogoś tam z rodziny. Jakże było moje zdziwienie, kiedy przekopując się przez różne materiały na ten temat, a także oglądając najnowszy odcinek Crime Investigation, opowiem ci o zbrodni, to byłam na dobrą sprawę w szoku, że ta sprawa okazała się zakończyć zupełnie inaczej, że ten mężczyzna został uniewinniony, Leszek Jäger. Więc zaczęłam sobie grzebać, co się z nim dzieje dalej. I Leszek Jäger dzisiaj żyje, jest już żonaty, ożenił się z Urszulą, czyli tą samą kobietą, z którą miał romans jeszcze, kiedy był mężem Beaty. Mieszka obecnie w tym domu, przynajmniej taki stan rzeczy był na 2019 rok, w tym domu w Chłopach, dlatego że oni zamieszkali w miejscowości, z której pochodziła Urszula, tam mieli dom, znaczy tam Urszula miała dom, oni tam mieszkali. Jednak ten dom, który razem Leszek prowadził ze swoją poprzednią żoną Beatą, był wynajmowany przez wiele lat innym osobom, które miały się nim zajmować i opiekować, jednak ten dom uległ dewastacji. A w związku z tym, że jeszcze nie potoczyła się, nie rozstrzygnęła się sprawa spadkowa, a już minęło wiele, wiele lat, Leszek Jäger tego domu nie mógł sprzedać. A teraz już mówię, dlaczego ta sprawa spadkowa nie mogła się odbyć. Ponieważ Beata dysponowała odrębnym majątkiem od męża i podczas sprawy karnej, w której ustalono, że Beata umarła jako pierwsza, Bianka jako druga, Laura jako trzecia, w związku z tym taka kolejność śmierci tych osób sprawiała, że Leszek Jäger odziedziczyłby właściwie lwią część tego domu w majątku po żonie oraz po swoich córkach. Natomiast sąd cywilny, który zajmuje się sprawami spadkowymi, nie był już tego taki pewien i przez wiele, wiele lat trwała batalia w sądzie, która miała ustalić dokładny proces, znaczy przebieg w ogóle śmierci i kolejność tych śmierci po sobie następujących oraz przede wszystkim konieczne do tego było ustalenie konkretnych godzin z minutami, w których to się stało, co było niemożliwe po fakcie do określenia. Zresztą sami sprawcy też nie ułatwiali tej sprawy. I sąd, który orzekał w sprawie karnej, jasno wypowiedział się, że celem zabójstwa była Beata Jäger i Bianka zginęła dlatego, że ujawniłaby tożsamość zabójców matki, a Laura z kolei zginęła, bo mogłaby ujawnić tożsamość zabójców matki i swojej siostry, więc było to jasne, ta kolejność była w miarę ustalona. W tekście Magdy Omilianowicz, tuż po zwolnieniu z aresztu, Leszek Jäger mówi, jak się dziś czuje. Czuję ulgę, że nie noszę już piętna mordercy. Ale jak można się czuć, tracąc dzieci i czytając w prasie tytuły ojciec udusił, ojciec zakopał, czy chce dla niego kary śmierci? Moje życie legło w gruzach. Przez ten rok byłem na utrzymaniu rodziców emerytów, bo w pracy zostałem zawieszony. Gdyby nie ich pomoc, gdyby nie Urszula, moja przyjaciółka, która też była bezzasadnie aresztowana i straciła pracę, gdyby nie pomoc Krzysztofa Orszaga i moich adwokatów, pewnie do dziś byłbym w areszcie. Kiedy zdołam uporządkować swoje życie, wystąpię do sądu o odszkodowania od mediów za zniesławienie i straty moralne. Zaś w przyszłości myślę o założeniu stowarzyszenia ludzi poszkodowanych przez media, bo ich chwytliwe tytuły, bezzasadne oskarżenia, ferowanie wyroków już niejednemu człowiekowi złamały życie. Wystąpię także o odszkodowanie od Skarbu Państwa za to, że choć moja niewinność była oczywista, siedziałem w areszcie z piętnem zabójcy. To wszystko, o czym mówił Leszek Jäger w 2005 roku, stało się prawdą, ponieważ uzyskał ze Skarbu Państwa odszkodowanie w wysokości 200 tysięcy złotych za 6 miesięcy spędzonych w areszcie, podczas gdy był niewinny. Uzyskał też spore odszkodowanie od jednego z niemieckich tytułów właśnie za tekst, w którym dziennikarz powiedział, że Leszek Jäger przyznał się do zabójstwa swojej rodziny. Też właśnie z tej wypowiedzi dowiadujemy się, że konsekwencje poniosła także Urszula, czyli obecna żona Urszula Jäger, dzisiaj już partnerka Leszka Jägera, za to, że była podejrzaną w sprawie, czy nie wiem, podejrzewaną pewnie o współudział albo o zatajanie pewnych faktów, co w ogóle nie miało miejsca. Największy żal jednak Leszek Jäger ma do policji, prokuratury, do detektywa Rutkowskiego za to, że był absolutnie nierzetelny i w ogóle utrudniał śledztwo. Ma żal także do swojego szwagra, brata Beaty Jäger, o manipulowanie faktami i o to, że publicznie i niepublicznie oskarżał go przez bardzo długi czas o zbrodnie. Przede wszystkim jednak miał żal do mediów za to, że wydały na nim wyrok, zanim jeszcze w ogóle doszło do jakiegokolwiek procesu, a przede wszystkim ten wyrok był zły. W 2005 roku sąd skazał zarówno Rafała J., jak i Andrzeja K. na karę dożywotniego pozbawienia wolności, przy czym Rafał J. może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 30 latach odbycia kary, a Andrzej K. po latach 25. Skazał także Beatę B. za to, że utrudniała śledztwo i ukrywała właściwie zabójców, czy wiedzę na temat tych zabójców, ale chyba za to, że w końcu doprowadziła do tego, że zostali oni skazani, wydał ten wyrok w zawieszeniu. Beata zresztą odpowiadała z wolnej stopy. Sąd też zdecydował się na dość niepopularną w Polsce rzecz, jaką było odtajnienie wizerunków, upublicznienie wizerunków zabójców ze względu na to, że dokonali potrójnego zabójstwa z bardzo niskich pobudek, mianowicie finansowych, Ustalono też, że życie trzech osób kosztowało 6800 zł, jeden samochód i kilka jakichś drobnych bibelotów oraz chyba łańcuszek Versace, od Versace, który nosiła Beata Jäger. Chociaż z tym łańcuszkiem też są jakieś w ogóle problemy, ponieważ jeden znaleziono w Hamburgu, a w momencie, kiedy ona była w Chłopach, też widziano, że nosiła ten sam łańcuszek. Możliwe więc, że miała dwa. I tak Rafał J. to Rafał Jagiełło, Andrzej K. to Andrzej Kozłowski. Można też zobaczyć zdjęcia twarzy tych osób. W wielu materiałach, które powstały na temat tej sprawy, na przykład w różnych programach interwencyjnych, widać także fragmenty z wizji lokalnych, widać fragmenty z konfrontacji, ponieważ zeznania mężczyzn tak bardzo się ze sobą, tak bardzo się od siebie różniły, że konfrontowano na przykład Rafała Jagiełłę z Leszkiem Jägerem, Andrzeja Kozłowskiego z Rafałem Jagiełło i w ogóle podczas właśnie tej konfrontacji dwóch wspólników na dobrą sprawę wyszło też, kto był na dobrą sprawę mózgiem tej operacji, ponieważ Andrzej Kozłowski prosił, żeby przerwać tę konfrontację, ponieważ on się bardzo źle czuje i na pytanie prokuratora o to, dlaczego się źle czuje, to powiedział, że źle się czuje w obecności tego tu obok współoskarżonego, więc też to pokazuje pewnie, jak wielki wpływ miał na niego Rafał i że pewnie gdyby nie on, to do tej zbrodni by nie doszło, że się Andrzej by nie brał w niej udziału. Dzisiaj Leszek Jäger, tak jak powiedziałam, mieszka w tym domu, zajmuje się nim, chce go doprowadzić do porządku i kiedy wszystkie sprawy majątkowe i spadkowe będą już rozwiązane, to będzie chciał go wreszcie sprzedać, ponieważ mówi o tym, że patrzenie na to, na te miejsca, w których zabito mu dwie córki oraz żonę, którą no, może z nią już nie był, ale przecież to jest bardzo ważna postać w jego życiu i w życiu nie życzyłby jej śmierci. No, jest straszne. Zresztą kotłownia, w której doszło do zabójstwa Bianki i Beaty, jest takim miejscem, do którego Urszula w ogóle nie chce wchodzić. Leszek wchodzi tam tylko po to, żeby napalić w piecu. No ale gdy jest zima, to do tego pieca przecież trzeba kilka razy dziennie schodzić. Więc jest to dla nich bardzo trudne. Leszek zresztą mówi, że najbardziej marzy o tym, żeby postęp technologiczny sprawił, że powstanie jakiś taki guzik, którym można wymazać pewną rzecz z pamięci i on by chciał wymazać zabójstwo swojej rodziny z pamięci, ponieważ nie da się żyć nie myśląc o tym, co się stało. I na dobrą sprawę ten stan, w którym on jest od 2003 roku, to jest takie bezustanne oczekiwanie na to, aż przestanie boleć, aż coś się skończy. I pewnie dlatego też taki tytuł dostał odcinek w Opowiem Ci o zbrodni, którego autorem jest Igor Breidygant, na rozmowę, z którym bardzo serdecznie Was zapraszam. Rozmowa już jest na kanale na YouTubie. Zapraszam na YouTuba. Jest też na Crime Investigation Polsat na fanpage'u. I pewnie właśnie dlatego ta sprawa została nazwana purgatorium, czyli czyściec, bo stan, w którym jest to miejsce w życiu, w którym jest cały czas Leszek Jäger, to na dobrą sprawę czyściec. Nie jest to piekło, ale do raju też daleko. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie, co dla Was w takich właśnie sytuacjach, w których skazany zostaje człowiek zupełnie niewinny, potem zostaje co prawda uniewinniony i oczyszczony z wszelkich zarzutów, ale na dobrą sprawę przez kilka miesięcy jego życie totalnie legło w gruzach. Nie tylko z oczywistych względów, czyli zabójstwa jego rodziny, ale też właśnie opinii ludzi na jego temat, o wszystkich zmarnowanych szansach, które przeszły mu obok nosa. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Jeżeli znajdziecie coś na temat tej sprawy, o czym tutaj nie powiedziałam, to oczywiście czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was oczywiście za tydzień i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Igorem Breidygantem, który tą sprawą się zajął i rozmawiał z Urszulą i z Leszkiem Jägerem. Bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.